Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych Radia Zachód, w których wracamy do wydarzeń sprzed lat i ich bohaterów. Dziś z okazji stulecia powstania wielkopolskiego będzie kolejne nasze spotkanie ze słuchowiskiem prezentującym historię powstania właśnie. To słuchowisko powstało według scenariusza Piotra Świątkowskiego z Radia Poznań. Będzie też, i to w pierwszej części naszego spotkania, kolejne spotkanie z naszym cyklem poświęconym historii służb wywiadowczych dla słuchaczy. Będę miał zaś książki.
Historie pisane na nowo.
Dziś w cyklu rozmów o historii służb wywiadowczych będziemy mówić o książce Wywiad Polski za piastów Jagiellonów, dyplomacja i wojskowość. Autor tej książki, Krzysztof Rożek, jest teraz z nami w studiu Radia Kraków. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek może pytanie, czy o dawnym wywiadzie, tym wywiadzie czasów średniowiecznych, możemy mówić przez pryzmat tego, co dziś wiemy, tego, co dziś mówimy o współczesnym wywiadzie, czy możemy chociażby używać podobnej terminologii?
Wydaje mi się, że tak. Przede wszystkim należy stwierdzić, że istota wywiadu była zawsze taka sama. I w starożytności, i w średniowieczu, i też w dniu dzisiejszym. Natomiast siłą rzeczy posługujemy się dzisiaj słownictwem współczesnym. Ale wywiad i kiedyś, i dzisiaj ma na celu docieranie do poufnych, tajnych informacji strony przeciwnej. Zwłaszcza takich informacji, które ta strona stara się ukryć, a które mogą sygnalizować zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa, dla naszych interesów politycznych lub gospodarczych. Stąd wywiad jest niezbędny, był i jest. Jego cel jest właściwie niezmieniony. Zmieniają się tylko techniki. O ile w dawnych czasach dominowało coś, co dzisiaj nazywamy Humintem. Humint jest to wywiad osobowy, a więc prowadzony poprzez szpiegów, agentów, dyplomatów, płatnych informatorów, zwiadowców. Dzisiaj Humint jest nadal bardzo ważny, ale dominującą rolę zaczyna odgrywać Sygint. Cóż to jest Sygint? A więc jest to zdobywanie informacji za pośrednictwem urządzeń technicznych, analiz komputerowych, włamań do sieci informatycznych, wywiadu satelitarnego, różnego rodzaju podsłuchów. No, podsumowując, istota wywiadu była i jest taka sama, zmieniają się techniki.
Techniki, czy nawet może dalej idąc, technologie?
Też. Bywało w dawnych czasach, że kradziono listy albo podrabiano listy. No tutaj można mówić o jakichś technikach. Podsuwano fałszywe listy. Natomiast ciężko mówić o technicznych aspektach działań wywiadu w dawnych czasach. Aczkolwiek trzeba było zorganizować na przykład łączność i tutaj już pewne elementy organizacyjne wchodziły w grę.
A jakie wówczas w tych dawnych średniowiecznych czasach było pojmowanie szpiegostwa? Jak ówcześni władcy rozumieli potrzebę prowadzenia działań wywiadowczych?
W dawnych czasach władca traktował państwo jako swoją własność. Jeżeli zbliżał się do końca życia, ktoś z dynastii przejmował tą jego schedę, to jego władztwo. Więc tak naprawdę to władca dbał o to, aby jego władztwo nie zostało zagrożone. To jego interes własny powodował, że prowadził wywiad, aby te zagrożenia znać i im przeciwdziałać. Wraz z takim władcą interes mieli również ludzie, którzy mu służyli, którzy związani byli z władcą. Wysocy urzędnicy, których mianował, rody, które wywyższył, a nawet biskupi. Jako że w tamtych czasach mianowanie biskupa nie mogło się odbyć bez zgody władcy, Biskup również służył władcy, ponieważ mógł liczyć na różnego rodzaju nagrody, czy powiedzmy nadania ziemskie, więc ci ludzie byli ze sobą związani. Także ci podwładni władcy też byli zainteresowani w tym, żeby sobie zabezpieczyć swój stan posiadania, pozycję, byt. Dopiero gdy kończy się dynastia Piastów, gdy umiera Kazimierz Wielki, tworzy się pojęcie korony Królestwa Polskiego. Pojęcie, które ma szerokie znaczenie i jest wyrazem wspólnoty terytorialnej, narodowej, kulturowej, jako wartości wyższej, którą trzeba chronić bez względu na to, kto zostanie kolejnym królem.
W książce pisze pan między innymi o dyplomatach, duchownych, kupcach czy też przygodnych wędrowcach. Kto zatem zajmował się szpiegostwem w dawnych czasach? Kim byli szpiedzy za czasów Piastów i Jagiellonów?
Może to zabrzmieć dziwnie, ale wywiadem zawsze kierował władca i to on znał najlepiej istotę zagrożeń, to on próbował je zdefiniować i im przeciwdziałać. Co więcej, zdarzało się, że władcy sami prowadzili działania wywiadowcze. Czy to przyjmując posłów, rozmawiając z nimi, a nawet przekupując ich, celował w tym Kazimierz Wielki. Tenże Kazimierz Wielki prowadził tak jakby swój osobisty wywiad, odbywając bardzo liczne spotkania z innymi władcami. Spotkał się nawet z wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego i też mówił o informacjach i też próbował w tych rozmowach informacje o krzyżakach zdobywać. Piastowie prowadzili również wywiad w ten sposób, szczególnie w okresie przed rozbiciem dzielnicowym, że na przykład udzielali schronienia członkom dynastii panujących w sąsiednich krajach albo uciekinierom z tych państw, przedstawicielom wielkich rodów. I dzięki temu pozyskiwali informacje o tych państwach, a jednocześnie mieli możliwość ingerencji w wewnętrzne sprawy tych państw. Jeśli chodzi jeszcze o rolę władcy, jako, bo powiedzmy w cudzysłowie, wywiadowcy. Z kroniki Gala Anonima wynika, że władca często osobiście czatował w pobliżu granic państwa, aby nasłuchiwać i tym szybciej otrzymywać informacje o zagrożeniach zewnętrznych. No ale umówmy się, że w praktyce była duża grupa ludzi zaangażowana w działania wywiadowcze. Władca miał wiernych wykonawców swoich poleceń. Byli to dyplomaci wysyłani za granicę, dowódcy wojskowi, urzędnicy zarządzający pogranicznymi grodami, strzegąc przejść, traktów handlowych, przesłuchując kupców, wędrowców, utrzymując kontakty z ludnością po drugiej stronie granicy. I to już byli rzeczywiście ludzie mocno zaangażowani w działania wywiadowcze. No i na koniec zostaje armia bezimiennych szpiegów. Kupców, wędrownych, pielgrzymów, żebraków. Umówmy się, że oni musieli dostać informacje od tych swoich, powiedzmy, przełożonych, no i potem zdać im relacje. Więc to był taka drabina działań w zakresie wywiadu.
Podsumowując ten wątek, czy możemy powiedzieć, że te działania wywiadowcze w tamtych czasach były w jakimś sensie zorganizowane, czy też była to działalność ad hoc? Patrząc z dzisiejszej perspektywy, od powiedzmy XX wieku mamy wyspecjalizowane instytucje zajmujące się wywiadem, a jak było wówczas?
Trzeba niestety stwierdzić, że aż do rozbiorów w Polsce nie wytworzyła się oddzielna struktura, instytucja, która zajmowałaby się wywiadem. Powstały takie we Francji, w Rosji, natomiast niestety w Polsce nie. Ale nie oznacza to, że Polska nie miała wywiadu i to właśnie staram się udowodnić w swojej książce. Organizacja tego wywiadu kształtowała się zwyczajowo, ale zależała też od inwencji poszczególnych władców, osób realizujących działania wywiadowcze. Zakres działań wywiadowczych, ich skala uzależniona była także od możliwości organizacyjno-finansowych państwa, no i od skali zagrożeń zewnętrznych. w okresie na przykład królowania Bolesława Chrobrego no, zadziwia skala tych działań, która obejmowała nie tylko wszystkie państwa sąsiednie, ale sięgała nawet do Włoch. Były jednak okresy mniej ciekawe, gdy rzeczywiście wywiad był prowadzony ad hoc. Przechodząc do okresu panowania Jagiellonów, państwo nasze, państwo polsko-litewskie, stało się wówczas mocarstwem europejskim. Więc działalność wywiadowcza prowadzona była stale, choć ze zmiennym natężeniem. Obejmowało ono nie tylko Europę, ale i Azję, bo jeżeli pomyślimy o kontaktach Jagiellonów z Imperium Otomańskim czy ze Złotą Ordą, no to już, a nawet Persją, no to już mamy na myśli również Azję. Jeśli chodzi o elementy organizacji, ja znalazłem taką analizę kilku profesorów, historyków, którzy próbują ustalić, co to była za służebność, która się nazywała NAROK. Była to służebność, która funkcjonowała za pierwszych piastów. Są dwie teorie, że była to służba, zorganizowana służba wywiadowczo-informacyjna. Natomiast druga teoria, że była to wyłącznie służba łącznikowa, która przenosiła pilne informacje przychodzące, powiedzmy, z zagranicy, od granicy do miejsca, gdzie należało je przekazać, do władcy albo miejscowego starosty, grododzierżcy. Więc jakieś elementy organizacyjne można poszukiwać, ale niestety nie istniała oddzielna struktura, oddzielna instytucja zajmująca się wywiadem.
A wiemy zatem, kto tą działalnością wywiadowczą w średniowieczu się zajmował, jak to było zorganizowane, jakie techniki były wykorzystywane. No to teraz pytanie o ewentualne sukcesy polskich wywiadowców dawnych czasów, czy chociażby któreś z wydarzeń historycznych, wielkich wydarzeń, o których dziś wiemy, zawdzięczamy właśnie pracy wywiadowczej?
Trzeba chyba zacząć od Mieszka I, który dzięki wyprzedzającym informacjom wywiadowczym był przygotowany na najazd Komesa Wichmana czy na najazd margrabiego Hodona, odnosząc bardzo ważne wówczas zwycięstwa. Sukcesem Bolesława Chrobrego było niewątpliwie posiadanie informatorów w najbliższym otoczeniu cesarza Henryka II za czasów Bolesława Krzywoustego. No, majstersztykiem w zakresie tajnych operacji było uprowadzenie wrogiego Polsce księcia ruskiego Wołodara. Jagiełło miał szpiegów w najbliższym otoczeniu wielkiego mistrza Ulricha von Jungingen. Byli to Staszko z Bolemina, osobisty pokojowiec wielkiego mistrza, oraz Bartłomiej z Boreszewa, który był jego lekarzem, a zarazem dyplomatą. Za Kazimierza Jagiellończyka płatnym informatorem polskim został kardynał Rodrigo Borgia, który był członkiem kolegium kardynalskiego. Krzyżacy mieli tam dwóch informatorów w tym kolegium. Polska nigdy, i to był pierwszy przypadek, gdzie wiedzieliśmy, co się w tym kolegium kardynalskim dzieje. Co więcej, kardynał Borgia później został papieżem Aleksandrem VI i przez cały okres swojego pontyfikatu sprzyjał Polsce. Mieliśmy informatorów w najbliższym otoczeniu sułtana Sulejmana Wspaniałego. Mam tu na myśli sturczonych Polaków. Said Beya, który w rzeczywistości nazywał się Jan Kierdej, i Ibrahima Beya o polskim nazwisku Joachim Strasz. Zresztą jego rodzina żyła w Polsce. Obaj pracowali w sułtańskiej kancelarii jako dragomani, a więc tłumacze. Wypełniali także misje dyplomatyczne, w tym, co ciekawe, w kontaktach z Polską. Aby dodać może odrobinę romantyzmu do tych surowej tematyki wywiadowczej, wspomnę, że ulubiona żona Sulejmana, Roxolana, deklarowała w korespondencji z królem Zygmuntem II Augustem, że podejmie się interweniować u sułtana w każdej sprawie, na której zależy polskiemu władcy. A więc mieliśmy jakieś sukcesy i w otoczeniu cesarza, i papieża, i sułtana.
Naszym gościem jest dziś Krzysztof Rożek, autor książki Wywiad Polski za Piastów i Jagiellonów. Wspomniał pan już tutaj chociażby o historii związanej z źródłami wywiadowczymi, polskimi źródłami wywiadowczymi w Watykanie. Przechodząc do kolejnych ciekawostek o których pisze pan w swojej książce. Ona zaczyna się tak naprawdę cytatem z kronik Długosza. Bolesław Chrobry tak mądrze urządził swoje państwo, że wszelkie wydarzenia i świeże wypadki krajowe i zagraniczne dochodziły do jego wiadomości. Czy faktycznie Chrobry miał tak świetne rozeznanie wywiadowcze w świecie, czy też no, możemy powiedzieć, że tutaj kronikarz chwali go na wyrost? Jak wiemy, w wielu przypadkach kronikarze byli utrzymywani przez ówczesnych władców, stąd po prostu mogli pisać o nich bardziej w samych superlatywach.
Ten cytat, ten zapis Długosza należy traktować raczej jako wyobrażenie kronikarza o idealnym państwie. W tamtych czasach takie idealne państwo tradycyjnie, w wyobrażeniach tradycyjnych uosabiał Bolesław Chrobry i jego rządy. Tym niemniej, no, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt posiadania przez polskiego władcę rozległych kontaktów na terenie Cesarstwa Niemieckiego, działalność jego szpiegów w Longobardii, a więc we Włoszech, kontakty z pieczyngami przeciwko Rusi Kijowskiej, zajęcie Czech, ataki z Moraw na Bawarię, czy jakieś poselstwo, które rzekomo wysłał po zajęciu Kijowa do Bizancjum, to możemy stwierdzić, że jego zainteresowania obejmowały rzeczywiście kawał świata.
Teraz może pytanie o historię, która dla słuchaczy Radia Zachód będzie szczególnie interesująca. No a mowa o wojnę Chrobrego z Niemcami. Pisał pan o tym, że sztab Chrobrego w okolicach Głogowa prowadził rozpoznanie przeciwnika. Możemy tutaj zatem doszukiwać się takich elementów obserwacji wywiadowczej, czy wręcz inwigilacji wroga.
Tak, oczywiście. No, ja tą informację zaczerpnąłem z kroniki Tytmara z Merseburga. Uznałem ją za wiarygodną, gdyż jest dość obszerna i konkretna. Głogów pełnił ważną rolę w systemie polskiej linii obronnej na Odrze przez jakieś 150 lat. Kasztelani głogowscy byli, jak to można dzisiaj powiedzieć, specjalistami od spraw niemieckich. Z tego powodu często posłowali do Niemiec. Znamy bohaterską obronę Głogowa w 1109 roku, gdzie praprawnuk Chrobrego, Bolesław Krzywousty, także musiał mieć w pobliżu swój sztab. Skoro według Gala Anonima obrońcy Głogowa kontaktowali się z nim już w momencie, gdy wojska niemieckie stały pod Grodem, więc Krzywousty musiał być bardzo blisko. Co więcej, w trakcie oblężenia Głogowa Bolesław szarpał niespodziewanymi atakami siły cesarskie, a więc można założyć, że nie tylko Chrobry, ale i Krzywousty traktowali Głogów jako ważne miejsce strategiczne i w czasie swoich wojen zakładali tam swoje sztaby.
Teraz przechodzimy do jednej z największych bitew średniowiecznej Europy, czyli oczywiście bitwy pod Grunwaldem. Czy tutaj także możemy dostrzec jakąś rolę szpiegów, którzy zajmowali się przed samą bitwą rozpoznaniem przeciwnika?
Sytuacja w państwie zakonnym była, jak wiele, doskonale znana. Potencjał zakonu, plany wobec Polski i Litwy. Natomiast jeśli chodzi o samą bitwę, no to tutaj sytuacja już jest trochę inna. Bo zazwyczaj, gdy wojska wyruszają w pole, maleje rola szpiegów. Wojska mogą się szybko przemieszczać, dowódcy zmieniać plany. Także w takich warunkach informacja od szpiega czasem będzie dłużej szła i nie będzie aktualna po prostu. W warunkach wojennych działania wywiadowcze zazwyczaj prowadzi zwiad. Co tu dużo mówić? Przed bitwą pod Grunwaldem zarówno wojska polsko-litewskie, jak i krzyżackie były zaskakiwane rozwojem sytuacji. Więc można powiedzieć, że zwiad nie działał dobrze. Tym niemniej krzyżacy w ostatnim momencie trafnie przewidzieli marsz wojsk królewskich w kierunku Brodów nad Rwęcy pod Kurzętnikiem i szybko przerzucili tam swoją armię spod Świecia. Ale to było działanie z zaskoczenia. Dostali informację wyprzedzającą, przerzucili armię. Z kolei wojska Jagieły były zaskoczone, gdy z drugiej strony Drwęcy zobaczyły wojska krzyżackie. Nie znały ich siły, Jagieło nie wiedział, czy to jest część tylko, czy cała armia. No i tutaj akurat no, posłużył się, można powiedzieć, wywiadowcom. W jego otoczeniu funkcjonował rycerz, który się nazywał Piotr Korzbok, który dobrze mówił po niemiecku, więc znaleziono pretekst, ponieważ przy Wielkim Miszu było w tym czasie poselstwo węgierskie, które do końca próbowało negocjować jakiś pokój między oboma stronami. Więc pod legendą wysłania posła do tych Węgrów wyruszył Piotr Korzbok, no i znakomicie wywiązał się ze swojej roli wywiadowczej, gdyż doniósł królowi, że za Drwęcą znajdują się krzyżackie siły główne, a co więcej, że brzeg rzeki został umocniony. Zebrała się wtedy Rada Wojenna przy królu Jagielle, no i podjęli słuszną decyzję, żeby zrezygnować z ataku i szeroko obejść pozycje krzyżackie pod Kurzętnikiem.
W książce zwraca pan też uwagę na rozdzielenie wywiadowcze dyplomacji i wojskowości. Pisze pan o tym w wielu miejscach, jest to nawet w podtytule książki. Stąd zwracając uwagę na tę dyplomację, chciałbym jeszcze zapytać o rolę Towarzystwa Jaszczurczego. To tak w skrócie umownym możemy powiedzieć, tajna organizacja, która działała przeciwko zakonowi krzyżackiemu, zakonowi, który no, w okresie swojego największego rozkwitu posiadał chyba najlepiej zorganizowany wywiad ówczesnej Europy.
Zgadza się. Krzyżacy mieli bardzo efektywny wywiad w całej Europie. Dzięki tym, że posiadali w całej Europie swoje baliwaty również. Natomiast jeszcze dwa słowa, dlaczego rozbicie na wywiad dyplomatyczny i wojskowy. Ma to swoją logikę i wszyscy to wyczuwamy. Natomiast w praktyce, w tamtych czasach, jak i dzisiaj, bywa, że ten wywiad dyplomatyczny dostarcza również informacji nie tylko politycznych, ale i wojskowych, a z kolei wywiad wojskowy dostarcza również ciekawe informacje polityczne. Natomiast jeśli chodzi o Towarzystwo Jaszczurcze, była to organizacja o charakterze prywatnym, dobroczynnym, religijnym, ale także obronnym. W dokumencie założycielskim towarzystwa jest też mowa o jakiejś tajemnicy, nie wiadomo jakiej. Ich symbolem była jaszczurka, też jakiś symbol takiej pokrętnej filozofii działania. Wielu historyków polskich i niemieckich jest przekonanych, że ukrytym celem Towarzystwa Jaszczurczego było oderwanie ziemi chełmińskiej od Prus krzyżackich i podporządkowanie jej Polsce. Do czasu bitwy pod Grunwaldem towarzystwo cieszyło się nawet zaufaniem krzyżaków. Dopiero po bitwie okazało się, że wielu członków towarzystwa było po prostu polskimi szpiegami. Co więcej, w kluczowym momencie bitwy walczące po stronie krzyżackiej rycerstwo ziemi chełmińskiej zwinęło sztandary i wycofało się z walki. Według niektórych historyków niemieckich był to kluczowy moment, który zadecydował o klęsce krzyżaków. Tak więc Towarzystwo Jaszczurcze było organizacją tajną, co potem pokazała historia, a krzyżacy wielu członkom udowodnili szpiegostwo na rzecz Polski i wielu z nich straciło życie.
Bardzo długo trwały pańskie prace nad tą książką. No, problemem oczywiście przede wszystkim brak bezpośrednich źródeł. Teraz zapowiada pan, że chciałby zająć się badaniami wywiadu w okresie późniejszym aż do rozbiorów, a tutaj tych źródeł powinno być już chyba nieco więcej.
To spowalnia trochę moją pracę, jako że źródła dotyczące Piastów czy Jagiellonów są na tyle znane i przepracowane, że łatwo do nich dotrzeć. Ten, który je analizuje, szuka tam dla siebie tego, co go interesuje, czy informacji dotyczących taktyki działania wojska, czy elementów kultury, czy polityki. Ja czytałem te źródła pod tym jednym kątem, czyli wywiadu, i sporo ciekawych rzeczy znalazłem. Natomiast teraz pracuję nad książką Wywiad Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jest tutaj duży problem. Dlaczego? Dlatego, że źródeł jest coraz więcej. Ja zbierałem materiały przez 30 lat, więc mam już opracowane niektóre źródła. No ale siłą rzeczy, jeżeli na przykład docieram do oryginalnych listów korespondencji pomiędzy królem Zygmuntem III Wazą a hetmanem Żółkiewskim, no to niestety są to rękopisy. Charakter pisarza czy hetmana jest różny, zawijasy, tytulatura, wtrącenia łacińskie powodują, że bardzo ciężko się na takich źródłach pracuje. Także jestem zawsze wdzięczny tym historykom, którzy podjęli się takiego trudu i przełożyli, jakby to powiedzieć, z polskiego na nasze. Wiele korespondencji ważnej, gdzie znajduję interesujące mnie informacje. Tym niemniej praca nad tą drugą książką siłą rzeczy jest wolniejsza, ponieważ materiałów jest coraz więcej.
Krzysztof Rożek, autor książki Wywiad Polski za Piastów i Jagiellonów, był gościem Radia Zachód. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.
A ja dopowiem, że ta książka ma być pierwszą, jak pisze wydawca, wydawnictwo Avalon, pierwszą próbą usystematyzowania tematyki działań wywiadowczych w dawnej Polsce. Autor, wychodząc ze współczesnych definicji wywiadu i szpiegostwa, odnosi je do czasów Piastów i Jagiellonów. W rezultacie odkrywa przed czytelnikiem wiele nowych aspektów naszej historii. Niektóre z opisanych wydarzeń mogą być gotowym materiałem do opartego na faktach scenariusza filmowego. Ta książka, Wywiad Polski za Piastów i Jagiellonów, czeka teraz na Państwa. Chętni, proszę o telefon 801-327-462 lub 68-324-2255. A już teraz w kolejnej części naszej audycji Powstanie Wielkopolskie zapraszam na kolejny odcinek Słuchowiska według scenariusza Piotra Świątkowskiego w reżyserii Sylwestra Woronieckiego. Tytuł tego odcinka: Dyplomatyczny Katar.
Historie pisane na nowo.
Powstanie Wielkopolskie, odcinek 4. Dyplomatyczny Katar.
Przepraszam, słyszę, że mistrz chory.
A, rzeczywiście. Zaziębiłem się. Słucham pana?
Ja mam wielką prośbę do mistrza, ponieważ dzisiaj Wigilia, do polskiej ziemi jeszcze daleko. Zagrałby nam mistrz kilka kolęd?
Ależ oczywiście, że zagrałbym. Tylko jest problem.
Nie mamy nut.
A, nuty jak nuty. Nasz pokładowy fortepian nie ma pedałów. Ale niech pan zaprosi żonę i pana śliczną córeczkę, Zosię.
Tak, mistrzu, Zosię. Byliśmy na pana koncercie w Paryżu.
Dobrze, już dobrze. Zagramy.
Ignacy Jan Paderewski był światowej sławy pianistą i patriotą. Gdy wybuchła I wojna światowa, współorganizował komitety pomocy Polakom w Paryżu i Londynie. Z Romanem Dmowskim reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu. To pod wpływem Ignacego Jana Paderewskiego prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson uzależnił podpisanie traktatu wersalskiego od zgody mocarstw na odrodzenie Polski. Pianista miał dar zjednywania sobie przyjaciół. Pochłaniała go interpretacja Chopina, ale i dyplomacja.
Szanowny panie Paderewski, już Gdańsk.
O, bardzo przepraszam. Najgorsza choroba świata. Katar.
W porcie czeka jakiś poseł z niemieckiego parlamentu. Kazał przekazać panu wizytówkę.
Korfanty? Pomoże mi pan zejść po trapie?
No, oczywiście. Poczekam w holu. Będzie pan przemawiał? W porcie jest tłum Polaków.
Nie wolno mi nawet półsłowem się do nich odezwać. Mamy incydent z policją i mamy międzynarodową aferę polityczną. Zresztą chrypa mnie dopadła. Katar
No, to najgorsza choroba świata. Będą pana namawiać na podróż przez Poznań.
Ale planowałem podróż inną drogą. Panie Wade, którędy jedziemy do Warszawy?
Chyba przez Grudziądz.
Mówią, że zostanie pan premierem.
No, mówią. Wy, Polacy, ciągle mówicie, że ktoś coś mówi.
A wy, Anglicy, ciągle wypominacie coś inne.
Proszę wejść.
Uniżenie, przepraszam.
To jest właśnie pan poseł z Poznańskiego, który prosił o spotkanie z mistrzem.
Mistrz jedzie przez Grudziądz, panie pośle. Od razu zaznaczam, że nie ma mowy...
Dziękuję, panie Wade, ale sam będę decydował, którędy jadę.
Myślałem, że jesteśmy komisją międzynarodową, a nie pana obstawą.
Widzę, że nie w czas przyszedłem.
Niech pan siada.
Tylko nie tutaj.
Przepraszam.
Listy mistrza.
Bardzo przepraszam.
Panowie, zostawcie nas samych.
A ma pan jakąś wizytówkę?
Już przekazałem.
Panie Wade, do zobaczenia w porcie za 15 minut.
Dobrze.
Ja doskonale rozumiem pana obiekcje, panie Pederski. Proszę pamiętać, że Polska to nie tylko Warszawa. Jest jeszcze Poznań.
Jeśli przyjadę i Niemcy źle to odczytają?
Szanowny panie, ja jestem posłem w niemieckim parlamencie. Reprezentuję tam Polaków i dobrze wiem, że Niemcy już dawno mają wszystko odczytane. Dobrze by było, gdyby rozmówił się pan z naszą Naczelną Radą Ludową. Chcemy ustalić, jaki będzie stosunek nowego rządu polskiego do naszego zaboru.
Niczego nie mogę panu posłowi obiecać. Zastanowię się.
Będę panu bardzo zobowiązany. Czekamy na pana.
Panie oficerze, zgadzam się z panem w całej rozciągłości.
Port w Gdańsku jest przepiękny.
Panowie, gdybym nie był dyplomatą, wykąpałbym was w Wiśle.
Gdy już Poznańskie będzie częścią odrodzonej ojczyzny, zapraszam na kąpiel w Warcie.
Przyjedzie?
Przyjedzie. Nie przyjedzie. Przyjedzie?
Przyjedzie. I będziemy go bronić przed szkiebrami.
A tak to wymyślane.
Co myślałeś? Mamy już 4 magazyny broni. I dostęp do niemieckiej stacji radiowej nad Stadeli. Straż ludowa czeka uzbrojona po zęby. Młody Nagaj siedzi w bazarze i co chwila wołają go do kuchni. Napij czyste, zazdroszczę mu.
A myślisz, że Niemcy rzucą się na mistrza?
To mistrz rzuci się na Niemców. Słyszałeś o Wilusiu w Bojanowie?
Nic nie wiem.
W Bojanowie młode szydery naszły. Przyozdobili pomnik Wylusia naczyniem nocnym. Szkiebry nie mogli nocnika zdjąć z cesarskiej głowy. Uważaj, bo miłe podstrzelisz.
Proszę uważać, bo wyleje pan herbatę na spodnie.
Ile jeszcze do Poznania?
Jakieś 2,5 godziny, panie Paderewski.
No nie dość, że mam katar, to na żołądku leży mi ta wczorajsza kiełbasa. To jedzenie z niemieckiego hotelu, tego się nie dało przełknąć. Na szczęście Polka, znajoma z dawnych lat, przyniosła smakowite polskie wiktuały. Jedliśmy do nocy z moją kochaną małżonką.
Panie Paderewski, a tak właściwie to po co jedzie pan do Warszawy?
W Paryżu myślę, że uda mi się pogodzić ogień z wodą. Niech pan pamięta, panie Wade, że zaborcy urabiali moich rodaków przez ponad 100 lat. I teraz oczekują, że zagram bezbłędnie na 3 fortepianach.
Dziwię się, że się pan ugiął na prośbę tych panów z Poznania.
Panie Wade, pomyślałem, że nie mogę tak po prostu odwrócić oczu od prastarej stolicy mojego kraju. To tak, jakby pan pojechał do Wielkiej Brytanii i zapraszali pana do Birmingham, a pan by powiedział, że nie mam czasu.
Birmingham leży w Wielkiej Brytanii, a pana Poznań leży na terytorium niemieckim.
To się jeszcze okaże.
Co do diaska?
Przed chwilą ruszyliśmy. Już przystanek?
Jakaś mała stacyjka.
Proszę mnie puścić!
Gdzie jesteśmy? Kim pan jest?
Mam sprawę do delegacji polskiej.
Delegacji polskiej? Tu nie ma żadnej polskiej delegacji.
Nazywam się Henry Wade, jestem oficerem brytyjskim. Jedzie z nami jeszcze kapitan Rowling i kilku oficerów francuskich. Zmierzamy do Polski.
W Puści mnie pan, panie pułkowniku, czy będziemy rozmawiać przez okno?
Czego ten dżentelmen może chcieć?
Żaden z niego dżentelmen, to jest German.
Przepraszam, ale mam notę od naszego rządu.
Niech pan siada.
I pokażę tę notę.
Rząd niemiecki protestuje przeciwko pana wizycie w Poznaniu.
Nic mi nie wiadomo, aby cokolwiek mogło przeszkodzić mojej podróży do Poznania. Jedziemy do Warszawy, więc musimy przejechać przez Poznań. Zna pan mapę szlaków kolejowych? No zresztą, nawet gdyby droga do Warszawy wiodła jakimś magicznym tunelem, zawitałbym w Poznaniu. To prastara polska stolica i rozpocząć wizytę w Polsce trzeba od Poznania.
Pragnę zauważyć, że Poznań nie jest częścią Polski.
Ale mieszkają w nim Polacy.
I Niemcy, no i Żydzi.
W związku z tym co?
W związku z tym nie zezwalam na wjazd do Poznania. Możecie panowie jechać przez Toruń i Aleksandrów.
Pan sobie może zezwalać lub nie zezwalać, a my i tak do Poznania wjedziemy. Moim zadaniem jest towarzyszyć panu Paderewskiemu w jego podróży do kraju. Moim i całej naszej międzynarodowej delegacji. Chce pan skandalu na pół Europy?
Posiadam brytyjski paszport dyplomatyczny, zaraz go panu pokażę.
Nie lepiej by było, żebyście panowie bezpośrednio pojechali do Warszawy. Bez zatrzymywania się w Poznań. Nie chcemy rozjuszać ludzi.
A to są w Poznaniu jakieś niedźwiedzie?
O tym, którędy pojedziemy, zdecyduje pan Paderewski. Jesteśmy oficjalną delegacją, która porusza się po terytorium niemieckim na zasadach prawa dyplomatycznego. To, że w ogóle z panem rozmawiamy, jest przekroczeniem naszych uprawnień. Ta podłoga pociągu jest eksterytorialna. Ta kanapa, to biurko i te czajki z gorącą wodą.
Żądam, żebyście panowie nie zatrzymywali się w Poznaniu.
Nie ma pan prawa wydawać nam poleceń, ani rozkazów. Przyjmuję pana oświadczenie i żegnam.
Słyszał pan?
W Poznaniu wrzenie. Na mistrza Paderewskiego czekały tłumy. W szpalerze od dworca do hotelu Bazar, gdzie kompozytor miał się zatrzymać, stali skauci, rzemieślnicy z cechów, straż ludowa, gospodynie domowe, dzieci. To były dziesiątki tysięcy ludzi.
Na dworcu czekał pluton Stanisława Rybki, który oficjalnie miał chronić dostojnego gościa przed tłumem, a w praktyce przedrzeć się z Paderewskim przez niemiecką blokadę, gdyby Niemcy wyszli na ulicę.
Panie Paderewski, niech pan zobaczy, jaki blask.
To chyba pochodnie. Łuna po horyzont.
Myślałem, że w tej krainie są już latarnie elektryczne.
Muszę się ciepło ubrać. Pewnie będą chcieli, żebym przemawiał.
To może być parę tysięcy ludzi.
Chyba paręnaście tysięcy. Wiedziałem, że ten mój przyjazd będzie sensacją, ale że aż taką.
Czemu oni te światła pogasili?
A tu Niemca zrozumiesz.
Nic nie widać.
Ale nasza wielkopolska organizacja działa.
Takiej manifestacji nie było ani jak Wiluś przyjeżdżał, ani na Boże Ciało na Starym Rynku, gdy nam pozwalali zaśpiewać po polsku.
Nie gadaj, tylko trzymaj ten badyl prosto, bo mi czapkę spalisz.
Myślisz, że nas zobaczy?
Prawie całe miasto się zbiegło. Widziałem flagi nasze i aliantów.
Co się dziwisz? Toż to Narodowa Komisja przyjeżdża. Godnie trzeba ich przyjąć.
Przepraszam, przepraszam!
Gdzie się pan pcha?
Przepraszam!
Nie pchaj się, człowieku!
Jestem oficerem niemieckiej armii, mam rozkaz.
A wsadźcie swój rozkaz.
Flagi, flagi, polskie flagi. Ale francuskie! Wiecie, co to dla Niemca znaczy? Jak to niemieckie serce rozdziera!
Już jest! Jadą!
Ura! Niech żyje Paderewski!
Niech żyje Polska!
Rozkaz dowództwa 5. Korpusu Armii do wszystkich oddziałów w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa misji angielskiej z udziałem Ignacego Paderewskiego.
Podaję do wiadomości wszystkich oddziałów, że w Poznaniu przebywa angielska misja składająca się z kilku oficerów i osób cywilnych, która według jej oświadczeń w porozumieniu z niemiecką komisją do spraw zawieszenia broni w SPA przebywać będzie kilka dni w Poznaniu. Komisja znajduje się pod ochroną prawa. Każde wystąpienie przeciwko tym przepisom sprowadziłoby najcięższe represje na naród niemiecki.
W 18 roku żeśmy bardzo dużo dostojnych gości przyjmowali. Budow Burmuśnicki, był Korfanty. Paderewski mieszkał na pierwszym piętrze. Ładny, siwuteńki był, bardzo przystojny. No i było przyjęcie, było bardzo dobrych, dużo rzeczy. Konsuma była maderowa we filiżaneczkach. Potem był sandacz po kardynalsku. Kurczaki były, kaczki były i drobło. Pamiętam mecenasa Ledochowskiego, który tylko przy mnie stał, bo ja byłam taka sobie dowcipna i zawsze musiałam być przy samowarach, bo on tylko lubiał herbatę ze samowaru.
Proszę pokazać język i powiedzieć a. A, paskudne zapalenie gardła.
A, podobno jest pan najlepszym lekarzem w Poznaniu.
Nie podobno, mistrzu. Ja jestem najlepszym lekarzem od gardeł ważnych osobistości. Z pana gardłem, no cóż, jest czerwone, ale żeby zaraz pan umierał.
Mam wielką prośbę, panie doktorze. Nie ma sensu, żeby wnikał pan szczegółowo w stan mojego zdrowia. Szczególnie tam za drzwiami.
Nie bardzo rozumiem.
Widział pan ten tłum na ulicy? Wczoraj 5 razy przemawiałem. Boję się, że wybuchnie skandal polityczny. Ja jestem dyplomatą, nie politykiem. Wybuchnie skandal, a wraz z nim zamieszki.
Prusacy są źli za te flagi w oknach. Dziś w zoologu Niemcy się zbiorą, żeby manifestować po ulicach. Oj, będę miał w szpitalu jeszcze robotę. Muszę się panu zwierzyć.
Tak, panie doktorze.
Ja nie znoszę widoku krwi. Wiem, że to w ustach lekarza dziwne oświadczenie, ale tak już mam.
No i dlatego byłoby dobrze, gdyby pan doktor orzekł, że nie mogę wystawić nawet palca zza kołdry.
Katar dyplomatyczny. Takiej choroby jeszcze nie leczyłem. Ale ma pan rację. Po tej manifestacji dzieci pod pana oknem, tłum Niemców się zebrał przed siedzibą Naczelnej Rady Ludowej. Podobno poleciały kamienie.
Proszę mi o tym nie opowiadać. Mój przyjazd do Poznania był błędem.
Słyszałeś?
Słyszałeś. Już sam nie wiem, gdzie ucho przyłożyć.
Niemcy zaczęli. Poszło o te dzieci. Było ich ze 100 tysięcy.
Nie 100, tylko z 12 tysięcy. Chciałem ładnie podziękować panu Paderewskiemu.
No i podziękowałem.
No, hakatyści swoich uczniaków zebrali. Naprzedzie szli ci najgorsi oficerowie niemieccy. Jak wpadli do Grand Café, to ani jedna szklanka się nie ostała. Pukali z Browningów i rewolwerów. Kuzaj z drugiego batalionu pobiegł na pomoc. Do banku, związku, na piekarach. Ichni prezes wzywał pomocy przez telefon.
Niemcy nie wytrzymali.
Prusacy zaczęli. Z tego zoologa wyszli chmarą.
Mistrzu, tego już nie da się zatrzymać.
Co się tam dzieje?
Niemcy ostrzeliwują bazar od strony placu. Musimy pana przenieść do apartamentu od strony podwórza.
No, to teraz chyba naprawdę się pan rozchoruje.
Jesteście panowie cali?
Niech nic panów nie podnosi głowy. Czołgamy się do drzwi. Powoli.
Strzelają żołnierze czy zwykli Niemcy?
Pułk grenadierów wyszedł z koszar. Nasi chłopcy ze Straży Obywatelskiej otoczyli hotel i nie dadzą im wyjść. Ustawiona jest broń maszynowa. Jeden łysy Prusak wymachiwał flagą Republiki i darł się, że stary Poznań jest pruski.
Wierudne kłamstwo.
A ja widziałem rudego chłopaka, który biegał przed biblioteką z naszym sztandarem. Chyba oszalał. No, chcieli, żebym go zbadał.
Lepiej, żeby pan doktor został z nami w hotelu. Któraś z tych kul wbije się w końcu komuś w głowę.
No, przecież Niemcy tu nie wejdą. A poza tym ja jestem potrzebny tam, na ulicy. Na pewno już ktoś...
Panowie, trzymajmy nisko głowę.
Witam panów, co za piękny dzień.
Niechże się pan kładzie na ziemię, jeśli panu życie miłe. Panie Wade, na litość boską.
Strzelają ochotnicy armii pruskiej. Te kule nikogo nie trafią. Za to Polacy świetnie się prezentują. Niemcy specjalnie walą we front hotelu. Myślą, że mamy tam pokoje i popijamy sobie herbatkę. Ordynarnie chcą pana zastrzelić.
Panie Wade, czy pan aby za dużo nie wypił do obiadu?
Ja jeszcze śniadania nie przełknąłem, mistrzu. Jestem pełen podziwu dla pana rodaków, panie Paderewski. 4 lata w pruskich okopach zrobiło swoje. Niczego się nie boją. Chociaż widziałem przed chwilą jednego szaleńca. Siadł ze sztandarem na niemieckie stanowisko karabinu maszynowego.
Kto dokładnie do nas strzela, panie Wade? Jakiego karabinu?
Maszynowego. No, to mamy wojnę.
To chyba oficerowie strzelają. Zwykli niemieccy żołnierze nie odważyliby się strzelać do oficjalnej dyplomatycznej delegacji.
Chcą nas wystrzelać jak kaczki.
Panie oficerze? Ja zabiorę mistrza Paderewskiego, a pan niech otwiera drzwi. Zarządzam odwrót.
A pan właściwie kim jest? Mam propozycję. Zejdźmy do restauracji i zamówmy herbatę.
W
muzeum z 20 ochotników zrobiło się już 200.
A na dworcu chłopcy rozbroili niemiecki transport. Krzyknął któryś do szkiebrów, że opór jest daremny, bo pociąg obstawiony z dwóch stron i że nikomu nie zależy na krwawej jatce.
Co zrobili?
No to są takie same chłopaki frontowe jak my. Z okien posypały się karabiny, a parowóz wziął wodę i poszedł w stronę, z której przyjechał.
Komendant kompanii, która zajęła pocztę, zwolnił wszystkie dzięki telegrafistki i wziął trzy nasze baby.
Widzisz to, co ja?
Po placu Wilhelmowskim szła druga kompania służby, straży i bezpieczeństwa. Szli ze śpiewem ulicą Berlińską obok gmachu policji.
To ten nasz znajomek, Krause, Edmund Krause.
A za nim Ratajczak. Zatrzymują się na środku ulicy. Jaka to ulica?
Nie widzę dokładnie, nie widzę. Przesuń się. Z policji mogą strzelać.
To jest rycerska.
Zobacz, co ten chłop robi.
Franciszek Ratajczak podnosi karabin i celuje w drzwi prezydium policji. Robi to powoli, mierzy.
Zaraz Niemcy go...
Ratajczak trafiony kulomiotem pada ranny na ziemię.
Biegniemy do niego, dalej.
Nie strzelajcie!
Szkiebry cholerne! Chyba go zabili!
Niech mi pan szczerze powie, panie White. Strzelali do pana?
Gdzie tam? Oni tu wszystko mają przygotowane. Tak mnie poprowadzili na Cytadelę, że zdążyłem wypić popołudniową herbatkę.
Poseł Korfanty zaklinał mnie, że nie było mowy o powstaniu.
I miał świętą rację. To nie jest żadne powstanie, rozruchy. Tak właśnie depeszowałem.
Pisał pan, kto je sprowokował?
Oczywiście. Napisałem zgodnie z prawdą. Niemcy.
Teraz trzeba się modlić, żeby sprawa przycichła.
Obawiam się, że jest trochę za późno.
Tak?
Można przeszkodzić?
Już pan przeszkodził.
Mam informację, o którą pan prosił.
A, tak. Niech pan pokaże.
Co to jest?
Telegram Poznańskiej Rady Robotników i Żołnierzy do Ministerstwa Wojny w Berlinie. Z powodu przyjazdu i misji angielskiej...
To jest najważniejsze.
Rewolucyjnie nastawieni oficerowie...
I część żołnierzy 6. pułku grenadierów.
Dopuścili się wybryków w stosunku do Polaków.
Ja też w tym duchu depeszowałem.
Wiemy z naszych źródeł, że będzie wydany rozkaz, aby wszyscy żołnierze zgłosili się do koszar.
A ja się obawiam, że padnie rozkaz komendy służby...
Straży i bezpieczeństwa.
No właśnie, żeby wstępować do oddziałów powstańczych.
O, wszystko się wyjaśni. Panowie wybaczą, pójdę do siebie. Moja żona bardzo przeżywa całą tę sprawę. Mamy mniejszy pokoik z oknami od podwórza, jest trochę ciszej.
Mam nadzieję, że podwórza Niemcy nie ostrzelają.
Widziałem naszych chłopców na poczcie, w muzeum, na dworcu i przed zamkiem. Bazar już jest też okrążony. Są ochotnicy z Kurnika. Czy pan wie, że kompania kurnicka zajęła mosty na Warcie?
Matko Boża, tylko żeby nikt nie zginął.
Obawiam się, mistrzu, że macie tutaj prawdziwą wojnę.
Paderewski przybył do Poznania wieczorem 26 grudnia. Dzień później pod bazar pomaszerowały polskie dzieci z biało-czerwonymi flagami. Niemcy i żołnierze 6. pułku grenadierów zorganizowali kontrpochód. Zrywali flagi państw Antanty.
Przed 17 padł pierwszy strzał. Sytuacja wymknęła się spod kontroli.
A może o to nam właśnie chodziło?
28 grudnia Polacy opanowali cały Poznań. Nasza była Cytadela i część koszar saperów. Uniknięto szturmu na koszary 6. pułku grenadierów. Interweniowała Naczelna Rada Ludowa. Poseł Wojciech Korfanty apelował.
Proszę o zawieszenie broni. Wojna dostatecznie już nas wykrwawiła. Dajcie spokój walce.
Relacja powstańca, który wszedł do fortu Grolman.
Niemcy byli wielce zadowoleni, gdy Wierzejewski zakomunikował, że mają natychmiast spakować swój bagaż osobisty i bez broni i amunicji opuścić fort.
Ze wspomnień lekarza doktora Kazimierza Nowakowskiego.
Już pierwszego dnia powstania miałem pełne ręce roboty. Około 17 tegoż pamiętnego dnia przyniesiono na stół operacyjny do szpitala wojskowego pierwszego ciężko rannego. Był nim Franciszek Ratajczak. Doktor Nowakowski operował. Postrzał brzuszny. Przypadek beznadziejny.
30 grudnia telegram dowództwa Okręgu Generalnego do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o sytuacji w Okręgu Kaliskim w związku z wydarzeniami w Poznaniu.
Meldują, że z powodu rozpoczęcia akcji zaczepnej ze strony Niemców i ogólnej sytuacji w Poznańskiem w nocy z dnia 29 na 30 grudnia oddział Baonu Pogranicznego ze Szczypiorna zajął Skalmierzyce.
31 grudnia. Warszawa. Z komunikatu prasowego Sztabu Generalnego.
Poznańskiem w dalszym ciągu trwa rozbrajanie oddziałów niemieckich.
31 grudnia, Poznań. Stanowisko Niemieckiej Rady Ludowej w sprawie wydarzeń z 27 grudnia.
Stwierdza się, że misja angielska w Poznaniu nie miała charakteru oficjalnego. W związku z tym nie może być mowy o naruszeniu skutkiem demonstracji ulicznych prawa międzynarodowego. Należy podkreślić, że w Poznaniu nie było ani jednego nieudekorowanego domu, przeciwko czemu Niemcy stanowczo protestowali. Nie należy się spodziewać, by władze w Berlinie zdołały przywrócić normalną sytuację za pomocą sił zbrojnych.
Stanowisko Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej.
Żal i boleść przenika nas z powodu niewinnych ofiar strzelaniny. Na winnych prowokatorów żądamy śledztwa i kary. Obowiązkiem Polaków jest odtąd ścisłe przestrzeganie ładu i porządku.
28 grudnia do Poznania w odwiedziny siostry i brata przyjechał pracujący na co dzień w oddziale 7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie były oficer Armii Pruskiej Stanisław Taczak.
Trzeba zrobić wszystko.
Tak, wiemy, żeby przywrócić pokój w prowincji. Tylko, że mleko się rozlało, bo rozlała się krew. Niemcy nie chcą pokoju. Nie da się pośle Korfanty już niczego zrobić. Potrzeba nam człowieka, który chwyci w garść tych wszystkich naszych walczących braci. Jakiegoś sztabowca. Kogoś, kto się zna na wojnie. Mieczysław Paluch jest w gorącej wodzie kąpany.
Każdy w innym mundurze, bez broni. Pan Roman Wilkanowicz z organizacji wojskowej się zgłasza. Słuchamy pana.
Przepraszam, że powiem coś wprost, ale jestem żołnierzem, a nie politykierem.
Zamieniamy się w słuch, panie Bogdanowicz.
Nigdy rozpoczętej walki nie zaprzestaniemy. A wszyscy, którzy są przeciwni, są naszymi wrogami i kula w łeb.
Dobrze, dobrze. Porozmawiam z Taczakiem.
Następnego dnia, 29 grudnia, Taczak telegrafuje do swojego przełożonego, Józefa Piłsudskiego, i otrzymuje zgodę na objęcie funkcji dowódcy Powstania Wielkopolskiego.
Podobno mówili, że za kandydaturą Taczaka stał fakt, że jego brat był prałatem kapituły gnieźnieńskiej.
W pierwszych dniach powstania nie miał komu wydawać rozkazów. Taczak nie był w konspiracji. Nikt go nie znał i nikt go nie słuchał. Był jak urzędnik. Przychodził do hotelu Royal, gdzie znajdowało się dowództwo główne, jak do urzędu. Na 8:00. O 17:00 wychodził. Największe jego przekleństwa to...
Do bani i psia kryż. Nikt nie wiedział, czy Taczak jest za rozszerzeniem powstania, czy nie.
Czy wiedział on sam?
2 stycznia został awansowany na majora. Daliśmy mu legitymację, aby mógł nią machać przed oczami niedowierków.
Pan major Taczak jest wodzem naczelnym Wojska Polskiego w zaborze pruskim. Sformował fronty, wydał kilka ważnych rozkazów i został odwołany 15 stycznia.
Powierzyliśmy dowództwo generałowi Józefowi Dowbor-Muśnickiemu.
To Dowbor-Muśnicki wymazał ze świeżo pisanych kart historii nazwisko swojego poprzednika. W rozkazie powitalnym nie wymienił Taczaka i tytułował go kapitanem. Nie uznawał awansu Taczaka na majora.
Wymkniemy się cichcem. Już dosyć nabroiliśmy.
My nabroiliśmy? Czy pan mistrzu nabroił?
Niech pan sobie nie pozwala.
Mnie już jest wszystko jedno po tym, co się stało. Pojedziemy przez Kalisz.
Jak to wszystko się skończy, przyjadę tu znów podziękować poznaniakom. Przez Ostrów i Kalisz. Chcę zobaczyć miasto zniszczone przez bombardowania.
Trzeba podziękować tej kompanii z Kulnika. Czekają na pana na dziedzińcu.
Nikt miał nie wiedzieć.
Ale się dowiedział.
O, może to i dobrze. Idę do nich.
Polacy! Obywatele! Powstańcy!
Hurra!
Bardzo wam dziękuję! Do zobaczenia w wolnej Wielkopolsce!
Była to radiowa opowieść Piotra Świątkowskiego, Powstanie Wielkopolskie, odcinek 4, Dyplomatyczny Katar.
inspirowana pamiętnikami Ignacego Jana Paderewskiego. Głosów użyczyli Andrzej Lajborek jako Wojciech Korfanty, Radosław Elis jako Ignacy Jan Paderewski oraz Michał Kaleta, Mariusz Adamski, Piotr Kaźmierczak, Paweł Siwiak, Wojciech Siedlecki, Wojciech Kalwat, Adam Zych. Muzykę przygotował Michał Kowalonek. Rota i głosy tłumu w wykonaniu parafian z kościoła świętej Jadwigi Królowej Wawelskiej w Poznaniu. Fragment skerca H-moll Fryderyka Chopina w wykonaniu Artura Rubinsteina. Nagranie z roku 1932. Wspomnienie kuchmistrzyni w bazarze Marii Jóźwiakowskiej z archiwalnych nagrań Radia Poznań. Nagranie słowa w Poznaniu Krzysztof Jankowski, nagranie w Radiu Szczecin i realizacja dźwięku Aleksandry Mazur-Woronieckiej. Całość opracował i reżyserował Sylwester Woroniecki. Cykl słuchowisk powstał dzięki współpracy rozgłośni regionalnych w Poznaniu i Szczecinie.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.